resztki. Synowie Jakuba Franka, Molivda. Misje swoje zawsze wypełniałem z oddaniem. Wiedziałem bowiem, że Jakub mnie w tym wyróżnia, bo kogóż, jeśli nie mnie. Byłem biegły w tureckim i znałem tamtejsze obyczaje jak swoje własne. A jednak ostatnie niepowodzenia sprawiły, że Jakub odsunął mnie od siebie, trzymając teraz raczej z młodszym i bardziej obrotnym Janem Wołowskim, którego przebrana po kozacku postać o smagłej twarzy, przeciętej w poprzek sumiastym polskim wąsem, ciągle mu towarzyszyła. Drugim jego przybocznym był Antoni Czerniawski, jego szwagier. Kręcili się wokół niego jak muchy. Swoje robili też Matuszewski z Witel, a najbardziej Ewa, która go broniła i powoli z córki stawała się jego matką. Z Jeruchimem mieliśmy wiele wspólnego i podczas gdy młodsi oddawali się temu, co nazywali szumnie życiem, myśmy woleli rozmawiać o starych sprawach tych, o których już nikt tutaj nie pamiętał, ani ich nie cenił. Prowadziliśmy bowiem naszą rzecz od początku i widzieliśmy szerzej niż ktokolwiek z naszej dużej machny. Ja zaś mogłem być dumny, że ostałem się tylko jeden, który był z Jakubem od początku. Bo przecież ani Rep Mordke, ani Izohar, ani nawet Mosze spod Chajec i jego ojciec, który pochowany został w jaskini częstochowskiej, już nie żyją. Choć zawsze myślę o nich raczej, że odeszli i czekają gdzieś na nas wszystkich, siedząc przy dużym drewnianym stole. A drzwi do ich pokoju są tutaj, w tym wielkim zamku. Czy śmierć nie jest tylko zwykłym pozorem? Jak i wiele jest na świecie pozornych zjawisk, w które wierzymy niczym dzieci? Wiele rozmyślałem wtedy o śmierci. Bowiem podczas jednej z moich nieobecności w Warszawie umarła moja Weigel, dając życie dziewczynce, którą nazwałem Rozalią i którą bardzo pokochałem jako moją trzecią córkę. Było to dziecko zbyt wcześnie urodzone i słabiutkie. Jego matka, już nie tak młoda, nie wytrzymała trudów porodu. Odeszła cicho w naszym mieszkaniu przy długiej w obecności swoich dwóch sióstr, które zakomunikowały mi tę straszną wiadomość, gdy wróciłem z Brünn. Sądzę, iż Bóg chciał mi coś powiedzieć, dając mi tę kruszynę w chwilach pełnych zwątpienia i marności. Mnie, który nigdy nie byłem blisko mej rodziny. Obcowaliśmy już wówczas cieleśnie z żoną rzadko i wielkich nadziei na rodzicielstwo od dawna nie mieliśmy. Co mi chciał powiedzieć Bóg, dając mi Rozalię? Myślę, że ustanowił mnie w ten sposób na powrót ojcem. Przypomniał ową zapomnianą przeze mnie rolę, abym podjął się baczenia na synów Jakuba. Dlatego chętnie powracałem do Warszawy, gdzie zająłem się własnymi interesami, jak i obowiązkami wobec naszej wielkiej familii. Lecz przede wszystkim opieką otaczałem obu synów Jakuba, Józefa i Rocha, Rozalię zostawiając na razie u jej ciotek, którym poświęcałem więcej uwagi niż własnym. Umieszczeni w szkołach, kształcili się na oficerów. Wiedział dobrze Jakub, co robi, oddając ich pod moją kuratelę. Starałem się bowiem, aby się w żywiole warszawskim nie rozpuścili. I miałem do nich szczególny sentyment, a zwłaszcza do starszego z nich Rocha, który mi się bliski zdawał. I wiele razy liczyłem na palcach te mroczne miesiące w Częstochowie, kiedy przyszedł na świat i kiedym ja przez Jakuba został podniesiony. I kiedy mi wybaczono wspaniałomyślnie mój postępek. Lecz Roch mnie jak mógł unikał i nawet był wobec mnie szczególnie szorstki. Miałem wrażenie, że się mnie wstydzi, żem jest dla niego nie dość polski, za bardzo żydowski, że drażni go mój żydowski zaśpiew i ja sam mu jestem nieznośny. Gdy się do mnie zbliżał, kręcił nosem i mówił: czuć tu cebulą, co mi sprawiało wielką przykrość. Jego zaś brat młodszy, Józef, przez Rocha sterowany, traktował mnie także szorstko, lecz i bywało czule. Myślę, że poza mną nie mieli obaj nikogo bliższego. I nie mieli lekkiego życia ci chłopcy. Ciągle w obcych domach, potem w internatach szkoły rycerskiej. Niby otoczeni mirem, ale traktowani jak dziwacy. Stali się samowolni, zżyci tylko ze sobą, jakby reszta świata była im wroga. Starannie ukrywali swe żydowskie pochodzenie, zawsze bardziej polscy niż sami ich polscy koledzy. Kiedy byli mniejsi, znaleźli się u pijarów. Najpierw poszedł tam Roch. Pytałem go, jak tam jest, a on skarżył się płaczliwie, że pobudka o 6 rano, potem zaraz msza, po mszy kawałek chleba z masłem, ale po kawę to już trzeba było posyłać za pieniądze. O 8 znowu do klasy i lekcje aż do południa. Potem obchód wartowniczy, jak kto miał wartę. I obiad. Do 2 mieli czas na zabawy w ogrodzie na tyłach budynku, a od 2 znowu lekcje do 5. Do 8 wieczorem mieli repetycje i odrabianie zadań. I z tego wszystkiego zostawała im tylko godzina czasu do zabawy. Od 8 do 9. O 9:30 szli już do łóżka i tak w koło. Czy to jest życie szczęśliwego dziecka? Wpajano im tam usilnie, że jest rzeczą tylko przypadku i ślepego losu pochodzenie ze szlacheckiego rodu. A prawdziwe szlachectwo polega na cnocie. I stanowi bodziec do cnoty. Jako że bez cnoty, zdolności i dobrych obyczajów jest szlachectwo i czcze, i próżne. Z nauk wszelakich porządnie uczono ich tam łaciny, żeby pojąć potem inne dyscypliny. Były także matematyka, języki obce, historia powszechna i historia Polski oraz geografia i nowoczesna filozofia. Obowiązkowe było czytanie gazet w innych językach. Mieli też coś, co mnie się już w głowie nie mieściło – fizykę eksperymentalną. Z zajęciami praktycznymi, co przypominało mi nieco, z tego co o tym mówił Józef, praktyki alchemiczne. Później zaś już w szkole kadetów, gdzie przebywali jako uszlachceni hrabiowie Frank, przyuczeni zostali do tego, żeby na swój temat milczenie twarde zachować. O sobie zbytnio nie rozpowiadać, z nikim się zbyt blisko nie zadawać. Roch, drobny i rudawy, nerwowy, dodawał sobie odwagi niesłychaną brawurą, a potem już winem. Józef natomiast o delikatnej cerze bardziej przypominał dziewczynę. Czasami patrząc na niego miałem wrażenie, że dobrze go kadecki mundur trzyma i gdyby go z niego zdjąć, Józef Frank rozlałby się jak maślanka. Józef był wyższy od Rocha i lepiej zbudowany, o wielkich oczach siostry i pełnych wargach, zawsze ostrzyżony krótko. Cichy i zgodny, przypominał w tym trochę Franciszka Wołowskiego. Na święta mieszkali bądź u mnie, bądź u Wołowskich Franciszków, a ja starałem się wiedzę i wiarę prawowierną im przekazywać, choć oni się przed tym bardzo wzbraniali. Niby słuchali moich nauk, ale byli jakby nieobecni, jak wtedy, gdy ojciec ich wymierzał im kary za każde przewinienie. Uważał bowiem Jakub, że chłopców należy trzymać twardą ręką. Często jeszcze w Częstochowie było mi ich żal. A zwłaszcza Rocha, który do śmierci Hany dzieciństwo swoje spędził w więzieniu i całym jego światem były izba oficerska i nieduży podworzec przed wieżą, a towarzyszami zabawy stawali się wierusi i czasem mnisi z nowicjatu. Wydawał mi się jako ta roślinka, co rosła w piwnicy w wilgoci. Może dlatego był taki mały i drobny, taki niepozorny. Jakże takie stworzenie mogłoby się stać następcą Jakuba? Jakub go nie lubił i nie poważał. I chyba sam widok synów go irytował. Dlatego mi się podjął tego zadania. Lecz ojcowanie tym dwom zagubionym duszom wcale mi nie wyszło. Miałem też w odpowiednim czasie odegrać rolę podobną do tej, jakąśmy z Rep Mortkem w naszych peregrynacjach dawno temu grali, swatki. Najpierw Jakub przeznaczył ich do wzięcia sobie żon z wysoko urodzonych, ze szlachty. Wtedy bowiem wszystkich kierował na zewnątrz, żeby się żenić i za mąż wychodzić za cudzych. Trwało to jednak krótko. Ja zawsze uważałem, że trzymać się musimy razem. Inaczej nie przetrwamy. Syn mój Aaron, jedynak od Lei, ożenił się z Marianną Piotrowską, wnuczką Moszka Kotlarza. I moje wnuki dorastały teraz w Warszawie, a wszystkie nasze wysiłki szły w kierunku ich wykształcenia. Córka moja najstarsza przeznaczona już była najmłodszemu chłopcu od Henryka Wołowskiego. Nie chcieliśmy, żeby zbyt młodo wychodziła za mąż, więc czekaliśmy, aż dorośnie. Kiedyś spotkałem w Warszawie na ulicy Moliwdę. Byłem zaskoczony, bo nic się nie zmienił. Może schudł i tylko jak czapkę zdjął, okazało się, że i wyłysiał. Lecz twarz jego i charakterystyczny chód i wszystko w nim wydawało się niezmienione. Tyle, że jego strój był teraz zupełnie inny, bo zagraniczny. Może kiedyś elegancki, ale zapuszczony nieco. Nie od razu mnie poznał. Minął mnie najpierw, ale potem się odwrócił. I nie wiedziałem, jak się zachować, więc stałem, dając mu pierwszemu prawo do słowa. — Nachman — powiedział zaskoczony — to ty? — Ano ja. — Tylko, żem Piotr Jakubowski, nie pamiętasz? — odrzekłem. — Jakże ty wyglądasz? Ja ciebie innego pamiętam. Ja mógłbym powiedzieć, że ciebie innego mam w głowie. Klepnął mnie w plecy, tak jak kiedyś w Smyrnie. Wziął mnie pod rękę i zeszliśmy z ulicy w podwórko, jakoś zmieszani obaj, ale i radośni. A mnie jakieś wzruszenie ogarnęło i łzy cisnęły mi się do oczu. Ja myślałem, że mnie miniesz, powiedziałem. A wtedy na tym podwórku on zrobił rzecz zadziwiającą. Objął mnie za szyję, wtulił twarz w mój kołnierz i załkał jakoś tak strasznie, że i mnie się płakać zachciało, choć nie miałem powodu. Od tego czasu widywałem się z nim kilka razy i zawsze szliśmy do małej winiarni na tyłach rynku, gdzie rozlewano węgrzyna i to takiego, jakiego się kiedyś piło. Moliwda zawsze się w końcu upijał, a ja, prawdę mówiąc, też. Był on teraz wysoko postawionym królewskim kancelistą. Obracał się w najlepszym towarzystwie, pisał do gazet i przynosił mi swoje drukowane pamflety. I myślę, iż dlatego ciągnął mnie do tej winiarni, bo była w piwnicy i ciemnawa. I nawet gdyby tam kto wszedł, to i tak nikogo by po twarzy nie poznał. Czemuś ty się nie ożenił? Pytałem go za każdym razem, nie mogąc tego zrozumieć, że woli żyć samotnie i obce kobiety mu piorą i obce bierze sobie do łóżka. Nawet jeżeli nie ma się skłonności do kobiet, to i tak pożytecznie jest żyć z jakąś. A on wzdychał i opowiadał historię. Jak to ona, za każdym razem nieco inną. Plątał się w szczegółach. Ale ja tylko kiwałem głową ze zrozumieniem, bom znał to jego opowiadactwo. Brak mi spokoju ducha, Nachman, mówił wsparty nad szklanką. Zawsze potem schodziło na wspominania Smyrny i Dziurdziu i na tym, jakby się nasze przygody kończyły. Nic poza tym nie było. O Częstochowie nie chciał słuchać, zaczynał się kręcić i wyglądało na to, że to, co się stało po uwięzieniu Jakuba, nic go już nie obchodzi. Zapisałem mu także adres Wołowskich i Hai Landskorońskiej, ale o ile wiem, nigdy się tam nie wybrał. Za to raz przyszedł do mnie, kiedym miał jechać do Brünn, lekko już wstawiony, i poszliśmy razem pić na Grzybowską. Opowiadał mi o królu, że na obiady go zaprasza i wiersze jego ceni. A gdy już wypił, rozrysowywał mi na stole, gdzie i jaka dziewka przyjmuje. Całkiem niedawno się dowiedziałem, że polecił syna Michała Wołowskiego, który był młodym prawnikiem, do pracy w kancelarii królewskiej i opiekował się nim, a chłopak był bardzo zdolny. Tyle o Moliwdzie. Kiedy nas pan wezwał na ostatnie dni po świętach 1786 roku do Brünn, tuż przed wyjazdem dowiedziałem się, że Moliwda umarł.